po uzyskaniu niepodległości w roku 1918 przez całą literaturę i kulturę polską przeszła fala różnych awangard. Miały one charakter bardzo często eklektyczny i nie w pełni jeszcze zdecydowany. Jedną z takich była właśnie lubelska awangarda, która przeszła do historii literatury pod nazwą Reflektora. Kiedy mowa o Reflektorze, należy wyodrębnić dwie rzeczy, choć ściśle ze sobą związane, mianowicie pismo pod tym tytułem, które ukazywało się w latach 1923 i 25, oraz grupę poetycką, w skład której wchodził m.in. Czechowicz i on tej grupie przewodził, a jej pozostałymi członkami byli Konrad Bielski, Stanisław Grędziński oraz Wacław Gralewski.
Rozwija się druk gwiezdnych rulon, ziemia się toczy za zwierzę. Jak przetrwać noce cwałujące do bólu, dni fabrykę huczącą, jak przeżyć? Na beton mlecznych szlaków się wzbić, jednym pływackim rzutem ramion i już stopy biegnące po łące nieba trawę gwiazd łamią. Jest nas czterech na starcie. Jest nas czterech na złotej linii komety. Jest nas czterech. To ja jestem czwarty. Jest nas czterech celujących do mety. W przód. Podrywają się grzbiety wygięte. Głowy biegną rozkrzyczane przed ciałem. Bieg smaga nagich jak prętem. Gdzie radość? Gdzie żałość? W locie. Zdeptały wszechświat stopy nasze. W wichurze migających czerni i rozzłoceń wkurzawie runęły groby i ołtarze. Tak ogromny jest lot ku sławie. Jest nas czterech rzuconych jak globy. Jest nas czterech. Jest nas czterech pijanych sobą. Jest nas czterech. W wonnych snujących się dymach biegnie Konrad. Gronami wina potrząsa, tyrs wyciąga przed siebie. Niesie go mądrość, ostatnia radość stara i mądra. Winem, przez wino, na winie, po niebie. A tam jak strzała z łuku bursztynowych chmur brzegiem przelatuje lotem bez zmęczenia poeta Wacław. On na pewno w aksamitnym tygrysim biegu piersi obłąkanych pędem nie roztrzaska. I Stanisław, tętniący stopami jak we śnie, finisz biorąc z wysiłkiem nadmiernym zbyt ciężko, nie zawoła do siostry śmierci: weź mnie, chyże nogi umkną. Umknął przed klęską. Winograd, spokój, chyżość. Do nich to meta nadbiega nieznana. Obłoki pod stopami jak na sznur się naniżą. Piorun zwycięsko strzeli na triumf jak granat. Biegnę. Biegnę jak życie człowiecze. Razem witam i razem już żegnam. Lot jakbyś rzucił mieczem. Ale nie wiem, matko, nie wiem, czy dobiegnę.
W czerwcu 1923 roku wyszedł pierwszy numer pisma, które miało właściwie orientację ekspresjonistyczną. Zapowiadała tę orientację okładka zaprojektowana przez Jana Wydę, która wyobrażała anioła siedzącego na gigantycznych rozmiarów czaszce na tle firmamentu usianego gwiazdami, planetami, spadającymi meteorami. Słowem, była to sceneria i tematyka powtarzająca się w pismach ekspresjonistycznych. Ten numer Reflektora zawierał utwory, w których mowa była także o duszy. Główną część numeru zajmowała proza poetycka, ni to baśń, ni to monolog, ni to dramat, opowieść o papierowej koronie. Autorem tego utworu, dzisiaj właściwie zupełnie nieznanego, czy znanego tylko specjalistom, był Józef Czechowicz.
Właśnie w tym czasie zetknęliśmy się wraz z Bielskim z Józefem Czechowiczem, który dał nam do oceny swe wiersze i prozę. O ile, jak to pisałem poprzednio, wiersze były jeszcze słabiutkie, o tyle proza raczej interesująca. Dość duży utwór zatytułowany Opowieść o papierowej koronie zwrócił naszą uwagę.
Łąka, słońce, tyle kwiatów. Co to? Skąd to dziwne ciało? Co to za twory wokół mnie? Aha, to centaury. I ja też jestem właścicielem czterech kopyt i cudnego ogona. A jeśli się jest półkoniem, co się je? To co ludzie, czy trawę? Słońce zachodzi. Tabun centaurów biegnie do lasu na nocleg. Henryk z nimi. Nagle buntuje się. Po co ja wśród tych koni? Zawraca do miasta. Kiedy się jedzie z Kalinowszczyzny, sylwety dominikańskich murów i katedry cudnie rysują się na niebie. Wieżyczki, dzwonnice, apsydy, wieża trynitarska tak drobnym, delikatnym haftem rzucone na tło szarzejącego nieba. A u dołu tyle czerwień. W mieście pusto i głucho. Płoną już gazowe latarnie i półmrok zalał chodniki. Świecą szyby wystawowe sklepów. Człapią kopyta centaura pod niskim łukiem krakowskiej bramy. Plac szeroki. Trzy stalowe fortece, trzy tanki na przedmieściach salwy. Centaur stoi i słucha. Wiatr powiewa czerwoną chorągwią na magistracie. To rewolucja! Allons enfants de la patrie! Centaur wzniósł jedno kopyto. Jeszcze milczy, nasłuchuje. Aż kiedy na zwycięstwo woli ludu zabiły, zatrzeszczały bębny, lubelski lajkonik runął w cwał krakowskim przedmieściem. Jak grat spadają uderzenia kopyt ostro podkutych, rozwiewa się pyszny jedwabisty ogon. Centaur przelatuje jak lipcowa burza i niesie się hen za miasto wieścić polom swobodę. Łąka, słońce, dzikie kwiaty, rzeka. Leży na trawie i patrzy w potok, bo coś tam błyszczy w głębinie, coś za bardzo słoneczny ma blask. W szklanym słońca się krwawi rubinie, obiecuje miód królewskich łask. Wśród namułu rzecznego rzucona, kołysana w takt sennego fal szmeru, przebłyskuje z dna głębin korona. Henrykowa korona z papieru. Łzy. 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 Czy ja płaczę?
A prawda, twarz mokra. To nic, to ja tak tylko. Mnie nic nie boli, tylko dusza. Ale mi wesoło, mogę nawet śpiewać. Las mi się marzy.
W tym miejscu, na marginesie, chcę naświetlić pewien szczegół, ważny jednak dla każdego badacza literatury, który twórczością Czechowicza się interesuje. Otóż Opowieść o papierowej koronie ukazała się bez podpisu. Kazimierz Andrzej Jaworski w wydanych filologicznych wspomnieniach zatytułowanych W kręgu kameny napisał: tak się niefortunnie złożyło, że redaktor pisma przeoczył brak nazwiska pod utworem. W ten sposób Czechowicz miał debiut anonimowy. To pominięcie było bardziej skomplikowane, niż by się z pozoru wydawało. Nie było pieniędzy na druk i nie było pieniędzy na personel. Reflektor nie miał sekretarza, nie było maszynistki, nie było korektora. Wszystkie czynności techniczno-redakcyjne robiliśmy sami. Ustaliliśmy, że Jaworski jako polonista zrobi korektę i przejrzy wszystkie teksty. Zrobił to bardzo sumiennie, ale nie zwrócił uwagi na brak podpisu. Ja również jako redaktor nie zwróciłem na ten brak uwagi. I co najważniejsze, nie zauważył tego sam autor opowieści, który czytał i poprawiał drukowany tekst.
Ze wspomnień Wacława Gralewskiego wynika, że echa wydania Reflektora były raczej powściągliwe. Wyjątek stanowiła tu prasa prawicowa, która go hałaśliwie zaatakowała. Oczywiście podstawą do ataku był artykuł wstępny, który przytoczyliśmy na początku audycji. Ale raczej starano się pismo ośmieszyć, częściowo wykazać, że jest aspołeczne. A opowieść Czechowicza nazwano bredniami chorego umysłu.
Są wszystkie numery Reflektora w zbiorach Wacława Gralewskiego, nieco archiwaliów, ale niewiele. Wcześniej był jeszcze Lucifer, też przez tych samych twórców redagowany. Pierwszy numer skonfiskowany przez cenzurę był nieznany do ostatnich czasów, odnalazł się po śmierci jednego z kolekcjonerów, jest własnością Lublina. Reflektor ukazywał się w latach 1923-25, a więc w tym czasie, kiedy zwrotnica krakowska, pierwsza seria przestała wychodzić w Krakowie i niejako Reflektor przejął autorów ze zwrotnicy, więc dlatego można mówić o tej awangardzie lubelskiej.
I o szerszym zasięgu pisma niż tylko lubelskie.
Oczywiście tak, bo po prostu to było pismo awangardowe, trybuna dla środowiska poetów awangardowych, którzy działali na terenie całego kraju.
Zainteresowanie ze strony poetów z całego kraju było znaczne. Niestety nie było pieniędzy. I wydawało się, że na jednym numerze zakończy się kariera Reflektora. Ale tak się nie stało.
Postanowiłem wznowić Reflektora. Najbardziej do projektu zapalił się Bobrowski. Okazało się, że w jego osobie pozyskałem niezwykle rzutkiego i energicznego towarzysza, który z wielką dynamiką rozpoczął pracę. Ponieważ w tym czasie studiował w Warszawie, więc ona stała się głównym terenem jego działalności. Aby jak najbardziej tych najbliższych związać z wydawnictwem i zachęcić do pracy, postanowiłem zrezygnować ze stanowiska redaktora i stworzyć kolegium redakcyjne. Było ono trzyosobowe. Ja podpisałem pismo jako wydawca, Bielski jako redaktor i Bobrowski jako redaktor przedstawicielstwa warszawskiego. Decydowaliśmy o wszystkich sprawach kolegialnie. Bobrowski z wielką energią zaczął działać w Warszawie, nawiązując kontakty i czyniąc wielką propagandę Reflektora. Zainteresował wydawnictwem z jednej strony znane już osoby, a z drugiej młodych literatów, którzy zaczęli się wybijać. Przez łamy Reflektora przesunęły się takie nazwiska jak Karol Szymanowski, Wacław Łusarski, Józef Kramsztyk, Anatol Stern, Adam Warzyk, Witold Wandurski, Jan Brzękowski, Michał Szczuka, Jan Alfred Szczepański, Stanisław Młodożeniec, Julian Przyboś i inni. Postanowiliśmy bowiem, że pismo w przeciwieństwie do dotychczasowej praktyki nie będzie przeglądem twórczości lubelskiej, ale sięgnie do innych ośrodków i otworzy łamy dla wszystkich, szczególnie młodych literatów i poetów w całej Polsce.
Pierwszy po wznowieniu numer Reflektora był już całkowicie odmienny i różny od zapowiedzi pisma z roku 23. Składały się na ów po przerwie wznowiony numer Reflektora przede wszystkim wiersze poetów lubelskich, takich jak Tadeusz Bocheński, jak właśnie Józef Czechowicz, jak Konrad Bielski. Utrzymane były jeszcze w konwencji dosyć tradycyjnej. Nowoczesność stanowi właściwie w nich pokos dosyć taki zewnętrzny, natomiast ich ogólny wygląd tych utworów, ich zawartość jeszcze bardzo silnie wskazuje na pewne związki z tendencjami właściwie czasu minionego. Z czasem jednak do współpracy przystąpili pisarze i poeci spoza Lublina, przedstawiciele zarówno z krakowskiego skrzydła awangardy, jak i przedstawicieli warszawskiego skrzydła tejże awangardy, która przeszła pod nazwą nowej sztuki do historii naszej poezji dwudziestowiecznej. Anatol Stern, Adam Warzyk. Także w nowo wydawanym Reflektorze pojawiły się tłumaczenia poezji francuskiej Apollinera, Saint-Arsa. Słowem, pismo jak gdyby grawitowało z jednej strony ku zwrotnicy stolicy krakowskiej i futuryzmowi krakowskiemu, z kabaretu futurystycznego Katarynka wywodził się Stanisław Grędziński, z drugiej strony ku nowej sztuce. Było to jak gdyby pismo rozpięte, metaforycznie mówiąc, między Krakowem a Warszawą. I już chociażby ten fakt zasługuje na uwagę. Poza tym, jak wszystkie awangardowe pisma z początku lat 20. miało ono charakter w dużej mierze eklektyczny, składały się właściwie na niego teksty dosyć różne, o dosyć odmiennej orientacji na łamach Reflektora. Pojawiały się artykuły krytyczne. Przewodził tutaj zdecydowanie teoretyk i krytyk Reflektora w owym okresie, Czesław Bobrowski, dzisiaj znany ekonomista, który istotnie był autorem artykułów. Spośród nich te dotyczące filmu do dzisiaj, jak sądzę, zachowały swoją aktualność. Są nadal ważne i zawierają bardzo wiele cennych spostrzeżeń.
Mam właśnie przed sobą trzeci numer Reflektora, czasopisma literackiego, który jest sygnowany maj 1925. Drukarnia Sztuka, Lublin, Kościuszki 8. Ulica Kościuszki w ogóle miała szczęście do drukarstwa lubelskiego. Trzeba bowiem powiedzieć, że tam się mieściła Pietrzykowskiego drukarnia, jedna z najlepszych drukarni, która wykonywała najbardziej ambitne roboty. Potem była owa sztuka, która w 1931 roku doznała pewnych zaburzeń w związku ze śmiercią właściciela Śliwickiego. No i wreszcie pod numerem 10 mieściła się Głosu Lubelskiego drukarnia. Ta trasa ulicy Kościuszki była trasą zresztą, która wiązała się również dla takich jak ja, uczniów gimnazjum Staszyca, ze spacerami dookoła Teatru Lubelskiego, no a żeby można było od czasu do czasu spojrzeć w oczy jakiejś ulubionej, wybranej przez siebie aktorki. Jeśli chodzi o Reflektora, to chcę powiedzieć, że dziś jest on bibliofilską rzadkością i satysfakcją z posiadania w swoich zbiorach. No nie mówię o takim Lucyferze z roku 1921. Znalezienie numeru pierwszego przed kilkoma miesiącami stało się zupełnie sensacją bibliofilską, biblioteczną i wszelaką inną. Otóż to miałem szczęście, że w gimnazjum moim wychowawcą, a jednocześnie nauczycielem łaciny był Tadeusz Bocheński. Był poetą, pisał bardzo takie piękne młodopolskie wiersze, ale również odznaczył się udziałem w tłumaczeniu literatury starożytnej łaciny, greki, a także francuski. No i wobec tego zapoznawał nas również z ówczesnym środowiskiem literackim lubelskim. I ten termin Reflektor, kiedy stałem się już w pełni bibliofilem i zacząłem gromadzić te rarytasy lubelskie, był pismem, o którym wiedziałem, że jest, który widziałem w sensie fizycznym, bo przynosił na lekcje i pokazywał. Te moje humanistyczne zamiłowania, które mimo inżynierskich studiów przejawiam, niewątpliwie w dużym stopniu zawdzięczam owemu Tadeuszowi Bocheńskiemu, który również brał udział w pracach Reflektora.
Gdzie pójść, gdy słońce żółte pluje gorzką śliną, w okna stugębnych domów żarem głowy żre, miasto oczy zasłania parszywą łysiną, jak młoty walą w nas dnie. Gdyby o cichym zmierzchu siąść w knajpie przy chłodnym blacie, sączyć przez długą słomkę napój pachnący mroźnie, roztapiać się w miłosnym i nagim aromacie, blado płonąć jak latarnie narożne. Nie dla nas białe noce i damy różowe, nie dla nas słodkie łóżka i czerwone kwiatki, nie na to w pocie czoła płodzili nas ojcowie, nie na to wypluły nas matki. Dzień w dzień żelaznym krokiem walimy o bruk twardy, co noc żłopiemy wińsko i żremy świńskie gnaty. Maszyny z sykiem tworzą papier czcionkami zżarty, czerwone i czarne, nasze kwiaty. Dziś nazywamy się ekspres, a jutro głos narodu. A za rok, a za dwa oblepią nas, okleją papierem z tyłu i z przodu, a każdy swój artykuł wstępny da. Wyleje się twardy tłum na wrzący bruku granit. Będą się bić po mordach, krwawić żelaste kułaki. Buchnie zażarta fala na miasto. Jak dynamit przemówią goryjące krzaki. A za rok, a za dwa, ktoś czarną ręką wyciśnie sok z winogradu. Rozdzieli w szklanki napoje. Staniemy na koturnach wobec wściekłej gromady. Będziemy pić zdroje swoje.
Przy reflektorze była taka biblioteka poetów reflektora. Niestety niewiele wydawnictw, ale cennych, bo tom Kamień Czechowicza się ukazał, debiut Czechowicza poetycki, i tom Parabole Stanisława Grędzińskiego, tego czwartego z reflektora. Rozpoczyna się jakaś tradycja literacka tego miasta właśnie od reflektora, poważna już, no i owocująca do chwili obecnej. Przez osoby Konrada Bielskiego, Wacława Gralewskiego i Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, który właściwie
był blisko.
Blisko. Nawet mówił, że program w tym numerze pierwszym współredagował. Wprawdzie trochę jego poetyka była inna, ale poprzez te osoby tradycja została przedłużona aż do lat 70. W 70. roku umiera Konrad Bielski, w 72. Wacław Gralewski i następnie Kazimierz Andrzej Jaworski. A więc to jest ta tradycja żywych ludzi, którzy przenoszą nie tylko pamięć, ale i tradycję, i tworzą. Także oni byli później twórcami życia literackiego i środowiska literackiego w Lublinie. No i trzeba pamiętać, że również i inicjatorami powstania właśnie tej placówki, Muzeum Czechowicza. To oni pamiętali o tym, zresztą i spotkania autorskie się odbywały. Warto pokazać chociażby afisz już po wojnie Wacław Gralewski, Konrad Bielski poświęcają spotkanie właśnie grupie reflektora w latach 40. tutaj, wtedy, kiedy Juliusz Kleiner tu działał jako prezes Związku Literatów i Klubu Literackiego. Także wydawałoby się, że taka skromna inicjatywa, efemeryda, ma następstwa dość poważne i żywe. Żywe przez odradzanie się pewnych tradycji, niekoniecznie właśnie w tej formie, ale myśl powołania jakiegoś pisma literackiego później zaowocuje ukazaniem się następnych pism: Barykady, Dźwigary, Trybuna, które wydaje Józef Łobodowski, a w 1933 roku przecież Kazimierz Andrzej Jaworski wyda Kamenę w Chełmie. To są wszystko realizacje tych zamierzeń wydawniczych, literackich właśnie z tamtego okresu. Tylko te działania twórcze, chociażby takie efemeryczne, później o dziwo owocują w przyszłości nawet
daleki.
No to, że dzisiaj rozmawiamy na ten temat, no i pamięć jest zachowana. Chociaż twórcy i redaktorzy tego pisma nie marzyli chyba o tym, że po prawie 60 latach właśnie tu się spotkamy, nad tym pismem będziemy rozmawiali tak jak o jakiejś inicjatywie żywej, bo w 25 roku wydawało się, że jest sprawa zamknięta.
Kiedy ja zacząłem interesować się sprawami literackimi, co stało się gdzieś w połowie lat 30., reflektor już od
10 lat nie istniał, a więc my młodzi, ówcześni młodzi, o inne realia mogliśmy swoje zainteresowania literackie zaczepiać. Mianowicie wychodziło ogólnopolskie młodzieżowe pismo Kuźnia Młodych. W Lublinie tu wychodziło międzyszkolne pismo W Słońce. No i raczej z tymi faktami jakoś łączyliśmy nasze zainteresowania. Natomiast sprawa Reflektora do mojej świadomości podeszła gdzieś w latach 50. za sprawą Bielskiego, Gralewskiego, moich przyjaciół, takich przecież mogę nazwać, którzy bardzo intensywnie przeżywali w pamięci czas swojej młodości. O tym Reflektorze mówiło się dużo, nie można było tej nazwy pominąć, kiedy rozmawiało się na temat spraw literackich, na temat ludzi interesujących się literaturą w naszym mieście.
Powiedział pan, że ożyła niejako sprawa Reflektora we wspomnieniach ludzi z kręgu tego pisma. I rzeczywiście żywot pisma był krótki, ale legenda Reflektora trwała.
Tak, można powiedzieć, że ta legenda była nawet większa od Reflektora faktografii. Sam Bielski powiedział kiedyś, że na dobrą sprawę mam wrażenie, żeśmy ten Reflektor przegadali. No, czy można było coś bardziej systematycznego osiągnąć, coś bardziej konsekwentnego i wyraźnego, to można wątpić, dlatego że ówczesne trudności materialne były dosyć duże. Weźmy pod uwagę, że na dobrą sprawę to była prywatna inicjatywa paru osób, ale sam fakt, że Reflektor powstał, że Reflektor zapisał się na mapie literackiej, kulturalnej kraju, miał duże znaczenie. Ówcześni młodzi, prawda, kiedy Reflektor przestał wychodzić, to Gralewski miał 25 lat, Bielski 23, mieli się gdzie wypowiadać. I to w tym właśnie Lublinie, po kawałku Polski B, niby z zasady skazanym na milczenie i zapomnienie. Ci młodzi doszli do wniosku, że potrzebują wystąpić bardzo agresywnie i bardzo po młodzieńczemu, prawda? No weźmy takie jedno ze zdań artykułu wstępnego Reflektora. Zjadaczy chleba bić w mordę, jeśli ich w aniołów przerobić się nie da.
Zjawiamy się nagle. Młodzi i inni niż wy. Wśród gwaru targowiska kupców, faryzeuszy, straganiarzy, gromadka dzikich mustangów bez ust i wędzideł. Nie przynosimy wam porywających ideałów. Te dawno spoczęły w lamusie przeszłości. Ni wskazań nad człowieka. Słoneczni własnym słońcem, kwieciści jeno swej duszy kwiatami, rzucamy ich pęki, bo rzucać musimy. Bez sztandaru z wizerunkiem świętego izmu, bez haseł, te są nam zbędne. Rzucanych wspólnie, wolni synowie piękna, wędrujemy przez własne bezdroża. Dla was, wielcy ludzie, mamy uśmiech wesoły i figę zieloną w zanadrzu. Coś więcej niż pogardę o grube brzuchy paskarskie. A dla was, smutni i nieszczęśliwi, ciemne listki cyprysu. Chcemy życie chwytać na gorącym uczynku. Chcemy je w nową, nieznaną formę przelać. Obce są nam programy partyjne, pseudo-altruistyczne lamenty. Piękne, lecz nie poparte dobrymi chęciami wykrzykniki o potrzebie pracy dla przyszłości. Zamknięte w własnym świecie wewnętrznym, wyznajemy zasadę wyższości myśli nad czynem. Z przeogromnych fal zmienności, wieczyście przepływających przez bezgraniczny ocean ducha ludzkiego, czerpiemy swą siłę i natchnienie twórcze. Wszystko w nas i przez nas. Oto nasz ołtarz i religia. Z otchłannych głębin własnej duszy wyczarowujemy nasze zjawy i wizje. Różno wzorzyste. Są one różno barwne i zwiewne jak sny. Nasz stosunek do tego, co zwie się światem zewnętrznym, realnym i tak dalej, jest jasny i prosty. Archanielskie dzwony grają nam na odmienną nutę niż starym, poczciwym wieszczom. Przekreślamy spuściznę duchową Słowackiego. Zjadaczy chleba bić w mordę, jeśli ich w aniołów przerobić nie można. Z drogi, synowie ziemi, politycy, mężowie stanu, mędrkowie, znachorzy, znawcy sztuki i filantropii. Cwałujemy bucefale przyszłości.
No więc oni chcieli wystąpić jakoś mocno, jakoś zdecydowanie, prawda, w jakiś sposób bardzo widoczny. Czy to się sprawdziło później w praktyce życiowej? Co do tego można mieć wątpliwości, z tego względu, że reflektor był efemerydą i niewiele jego numerów wyszło.
Kiedy pan wziął pierwszy raz do ręki numer reflektora, jakie pan miał odczucia? Czy pan to pamięta? Czy to było troszkę rozśmieszające, rozrzewniające?
Ja już miałem do czynienia z jakimś raczej eksponatem muzealnym, aniżeli z żywym pismem, które swojego czasu odegrało bardzo istotną rolę w życiu literackim. Więc do mnie już ta cała otoczka, anegdoty, legendy w związku z numerem reflektora dojść nie mogła. Więc ja nie powiem, żebym był bardzo zachwycony treścią artykułów czy publikacji literackich tam zamieszczonych, ale to trzeba wziąć poprawkę na kwestię czasu, prawda? Inaczej się myślało, inaczej się żyło, inaczej się traktowało sprawy literatury. Tak zwana moda, że tak powiem, literacka ma tutaj bardzo istotne znaczenie. My po prostu może nie potrafimy tych słów we właściwym ich charakterze odczytać. No ale kilka wierszy Bielskiego przecież było bardzo dobrych, kilka artykułów publicystycznych Bocheńskiego,
Bobrowskiego.
No więc to były rzeczy śmiało wychodzące naprzód i pewne propozycje nowatorskie, pewne najbulwersujące tam istniały. To było coś bardzo istotnego. Nie przez to samo, co owe pismo poruszało, tylko przez fakt jego istnienia. Nie co, ale że było ważne. Sam fakt, że tam zadebiutował Czechowicz, no to jest jakąś zasługą tego pisma i zasługą inicjatywy tych paru zapaleńców.
Rozwija się dróg gwiezdnych rulon, ziemia się toczy za zwierzem. Jak przetrwać noce cwałujące do bólu, dni fabrykę huczącą, jak przeżyć? Na beton mlecznych szlaków się wzbić jednym pływackim rzutem ramion i już stopy biegnące po łące nieba trawę gwiazd łamią. Jest nas czterech na starcie, jest nas czterech na złotej linii komety, jest nas czterech. To ja jestem czwarty. Jest nas czterech celujących do mety. W przód. Podrywają się grzbiety wygięte. Głowy biegną rozkrzyczane przed ciałem. Bieg smaga nagich jak prętem. Gdzie radość? Gdzie żałość? W locie. Zdeptały wszechświat stopy nasze. W wichurze migających czerni i rozzłoceń w kurzawie runęły groby i ołtarze. Tak ogromny jest lot ku sławie.
O piśmie Reflektor i grupie poetyckiej o tej samej nazwie mówili docent dr Jerzy Święch z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr Józef Wiesław Zięba, dyrektor Muzeum Józefa Czechowicza, magister Henryk Gawarecki, bibliofil lubelski oraz Zygmunt Mikulski, dziennikarz i poeta. W audycji wykorzystano także fragmenty wspomnień Konrada Bielskiego i Wacława Gralewskiego. Teksty czytali Jerzy Turowicz i Andrzej Mickis. Całość przygotowała Danuta Bieniaszkiewicz, a zrealizował Marek Hołdziński. Thank you.